Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Zdrowie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego zapraszamy na pół godziny z medycyną. W naszym programie odwiedzamy wielkopolskie placówki służby zdrowia, mówimy o nowościach i ułatwieniach dla pacjentów. Zaglądamy też na uczelnie medyczne.
Pakiet dla młodych to odpowiedź na braki kadrowe w polskiej medycynie.
Tym głównym deficytem, tym głównym brakiem, który nie pozwala w takim, powiedziałbym, stopniu odpowiednim reagować, wykorzystywać infrastrukturę, to są ludzie.
Nowe rozwiązania Ministerstwa Zdrowia mają uzdrowić tę sytuację.
Minął właśnie rok, kiedy w targowych halach zaczął działać w Poznaniu szpital tymczasowy. Stał się jednym z symboli pandemii w mieście.
Trzeba zdać sobie sprawę, że to było naprawdę ogromne, epokowe przedsięwzięcie.
Niezwykle pomocna tym, którzy przeszli COVID. Rehabilitacja po-covidowa jest dostępna w coraz większej liczbie placówek w Wielkopolsce.
Dużo satysfakcji u takich pacjentów, którzy przyjechali na noszach, a wychodzili po tych 6 tygodniach na własnych nogach.
Gdzie szukać pomocy, powiemy dziś w naszym programie.
I będzie o rozmowie z pacjentem. Jak bardzo ważne w medycynie jest słowo, pokazuje kalendarz wydany w Poznaniu. Teksty literackie towarzyszą obrazom nawiązującym do leczenia.
Zapraszamy za chwilę więcej szczegółów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Brak personelu to główna bolączka polskiej służby zdrowia. Pomóc ma pakiet dla młodych.
Ludzi brakuje, dlatego pracujemy nad tym, by więcej osób chciało kończyć kierunki medyczne i pracować w służbie zdrowia. Mówił o tym w Poznaniu minister zdrowia. W ubiegłym tygodniu Adam Niedzielski przyjechał na spotkanie ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i mówił o propozycjach, nad którymi pracuje jego resort.
Tak naprawdę największym priorytetem oczywiście jest inwestowanie w ludzi w systemie opieki medycznej, bo tak jak przekonywaliśmy się niejednokrotnie podczas pandemii, to tym głównym deficytem, tym głównym brakiem, który nie pozwala w takim, powiedziałbym, stopniu odpowiednim reagować, wykorzystywać infrastrukturę, to są ludzie.
Dlatego Ministerstwo Zdrowia przygotowało pakiet dla młodych, który składa się z 7 elementów, mówił w Poznaniu wiceminister zdrowia Piotr Bromber.
W tym pakiecie mamy kredyty dla studentów, poziom partycypacji w podejmowanych decyzjach. Mamy taki produkt Młody Dydaktyk, poprzez który chcemy zachęcić młodych do pracy dydaktycznej. Mamy produkt Praca dla Studenta. Mamy również taki obszar zwiększenia kompetencji i umiejętności, czyli między innymi komunikacja, problem radzenia sobie z odpowiedzialnością, ze stresem. Mamy obszar związany z kształceniem podyplomowym, czyli między innymi zasygnalizowaliśmy możliwość zwolnienia z egzaminu ustnego przy dobrze zaliczonym egzaminie pisemnym.
Szczególnie ten ostatni element docenią młodzi lekarze. Na to zwracała uwagę Anna Bazydło, wiceprzewodnicząca Porozumienia Rezydentów.
Chciałabym w imieniu wszystkich rezydentów przekazać dużą wdzięczność za wysłuchanie głosu tysięcy lekarzy w Polsce, którzy od wielu, wielu lat apelowali o zniesienie ustnej części państwowego egzaminu specjalizacyjnego. Rozumiem, że dzisiejsze ustalenia, dzisiejszy komunikat jest wstępem i przygotowaniem do tego i przejściem w uznawanie kompetencji lekarzy będących już od kilku lat w zawodzie za wystarczające i niewymagające organizacji często trudnego i przykrego wydarzenia, jakim bywały egzaminy ustne. Oczywiście nie we wszystkich dziedzinach i cieszę się bardzo, że zaistniała gotowość do analizy danych i przyjrzenia się problemowi uniemożliwiania wejścia do pracy na rynku jako specjalista ludziom, którzy już od kilku lat pracują w naszym systemie. Mam nadzieję, że takie projekty jak właśnie Praca dla Studenta, chęć wysłuchania głosu studentów, wysłuchania głosu rezydentów, stażystów, to jest coś, co pozwoli młodym lekarzom i studentom kierunków medycznych, ale także młodym pielęgniarkom, ratownikom, fizjoterapeutom, diagnostom i wszystkim innym osobom, które kształcą się w zawodach medycznych, o zdobycie nowego podejścia do tej jakości kształcenia, bo również sam system, w którym jesteśmy edukowani, wymaga pewnych zmian i Bardzo się cieszę, że zostało to dostrzeżone.
Anna Bazydło wyraziła też nadzieję, że ustalenia, o których mówił minister w kontekście poprawy sytuacji i pracy służby zdrowia w Polsce, będą podpisane także z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy. A na koniec jeszcze przedstawiciel studentów uczelni medycznych, Jakub Stefaniak z Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej.
Pamiętajmy, że nie wystarczy tylko zwiększyć liczbę lekarzy. Musimy również zadbać o jakość tego kształcenia. Śmiem powiedzieć, jesteśmy jednymi z lepiej wykształconych lekarzy, absolwentów kierunków medycznych w Europie, ale oprócz tego, że mamy wiedzę, potrzeba jeszcze trochę praktyki, doświadczenia. I teraz to jest zadanie, które stoi przed uczelniami medycznymi, przed kierunkami medycznymi, żebyśmy my, jeszcze studiując, oprócz tej wiedzy, nauczyli się z niej korzystać.
Wiadomo już, że niektóre rozwiązania przedstawione w pakiecie dla młodych, jak na przykład preferencyjny kredyt studencki, ma być już wkrótce dostępne.
Niedawno Ministerstwo Zdrowia przedstawiło też pomysł likwidacji staży dla młodych lekarzy po studiach podczas spotkania ze studentami w Poznaniu. Ten temat jednak nie był poruszany. Wiadomo, że pomysł likwidacji staży spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem środowiska lekarskiego. Wszystkie okręgowe izby lekarskie oprotestowały ten pomysł. O tym mówiliśmy już w naszym programie kilka tygodni temu.
Koronawirus. Raport.
Przed rokiem, dokładnie 1 lutego, pierwszych pacjentów przyjął szpital covidowy na poznańskich Targach. Placówka cały czas działa, choć w ostatnich dniach ograniczyła liczbę łóżek, bo dużego przyrostu chorych w związku z zakażeniami nową odmianą koronawirusa, omikronem, na razie nie ma.
Niewykluczone, że piąta fala będzie już ostatnią, kiedy działalność szpitala w targowych halach będzie potrzebna, by udokumentować trud personelu medycznego, który dzień i noc walczył tam i walczy o życie i zdrowie pacjentów, powstał album ze zdjęciami i relacjami z targowych oddziałów covidowych. Publikacja została zatytułowana Nasz tymczasowy.
Pierwsza nasza reakcja była taka dosyć powściągliwa.
Dyrektor wydawnictwa miejskiego Poznania Katarzyna Kamińska.
Bo jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia związane z tymczasowym szpitalem w jakimś tam sensie są wydarzeniami epokowymi, również w jakiś sposób dramatycznymi. Natomiast od razu pomyśleliśmy sobie, że jeśli tego typu rzecz dokumentować, jeśli starać się tego typu rzecz ocalić dla potomności, to trzeba to robić jak najszybciej, zanim pewne rzeczy zatrą się w pamięci ludzkiej. Jeśli jest zespół osób, które są chętne do tego, by to jakoś podsumować, napisać coś na temat szpitala, zebrać pewne materiały, to trzeba po prostu z tego skorzystać i trzeba to zrobić.
Ten miniony rok to są dwa edycje szpitala tymczasowego.
Naczelny lekarz szpitala dr Szczepan Cofta.
Pierwszy etap funkcjonowania od 1 lutego do niemalże połowy lipca, kiedy przyjęliśmy 1300 pacjentów. Zmarło oczywiście około 180, ale większość z nich opuściła nasze mury i cieszy się dobrym zdrowiem. Druga edycja szpitala to od 1 listopada do dnia dzisiejszego. To już tyle samo pacjentów, mimo że to dopiero minęły 3 miesiące. Śmiertelność niestety jest trochę większa. Ten wariant Delta spowodował, że pewne grono naszych pacjentów, ponad 200, zmarło. To jest wysiłek olbrzymiej rzeszy osób. W pierwszej edycji około 900 pracowników, teraz pewnie 700. Myślę, że szpital tymczasowy, chociaż obejmuje opieką tylko 0,1% pacjentów covidowych wymagających hospitalizacji w Wielkopolsce, to jednak stał się istotnym elementem systemu pomocy. On jest związany z pospolitym ruszeniem medyków. Udało się porwać wielu lekarzy, pielęgniarek, opiekunów, Wojska Ochrony Terytorialnej, strażaków. Muszę powiedzieć, że takie tworzenie szpitala od nowa było czymś niezwykłym, ale to jest moje osobiste doświadczenie, że o wiele łatwiej było tworzyć szpital od początku, od zera. Także cieszymy się, że często pacjenci prosili o przeniesienie z innych szpitali do naszego szpitala. Rzadko odwrotnie.
Nasza rola była taką rolą, jaką ma typowe wydawnictwo, czyli przeprowadzenie książki przez cały proces wydawniczy. To będzie wydawnictwo historyczne, co więcej, już dzisiaj wiemy, że ono jest w jakiś sposób historyczne, bo ono podsumowuje, zamyka się jakby w tym pierwszym, długim, ważnym, ale w pewien sposób zamkniętym okresie funkcjonowania szpitala. Tymczasem szpital nadal działa, nadal pracuje.
Coś Panią poruszyło z tych zdjęć, z tych relacji?
Bardzo wiele. Z jednej strony radosnie mocne momenty, czyli takie momenty jednoczenia się wokół wspólnej sprawy, pomocy ludziom w tych trudnych momentach, ale również wspierania wszystkich osób, które tam pracowały. Tam są na przykład zdjęcia z koncertów czy z jakichś takich wydarzeń, których celem było podniesienie na duchu tej społeczności. To są bardzo poruszające zdjęcia, no ale są też zdjęcia związane z odchodzeniem, z samą pomocą medyczną, no i to są z kolei takie zdjęcia, które no, każdemu człowiekowi przychodzą na myśl, no refleksje dość głębokie o własnym przemijaniu, o tym, że nie do końca wiemy, kiedy w naszym życiu pojawią się trudne chwile, w których musimy zdać się na pomoc innych i jak bardzo tak naprawdę powinniśmy pomóc tych innych osób oddanych sprawie naszego zdrowia doceniać.
Spróbujmy na chwileczkę wrócić do kilku zdań, kilkunastu zdań. Nie można było tych wydarzeń nie upamiętnić. Pojawiła się przestrzeń, zadanie, które stało się powinnością, wyrazem medycznej kompetencji, ale także porywem serca. Choć tak wielu wątpiło w możliwą do spełnienia rolę szpitala tymczasowego, to jednak stał się on faktem.
Doktor Daria Springer.
Przeczytam jedno ze swoich największych wspomnień z pobytu w szpitalu tymczasowym. Świat stanął, powietrze utknęło w bezruchu i stanęło moje serce. Pacjent wykonał jeszcze telefon do domu. Słyszałam jego wyznanie miłości. Pod opieką Piotra został przetransportowany na JOM, a tuż przed intubacją zapytałam: o czym pan myśli, panie Edwardzie? Że to życie jest jednak niesamowite. Odrzekł i nie wypowiedział już ani słowa, nigdy więcej. Ale ten album i te wspomnienia, które mamy z szpitala tymczasowego, to nie tylko my tutaj obecni. Pozwólcie, że przybliży dyrektor Cofta pokrótce kilka wspomnień naszych współtowarzyszy, którzy z nami pracowali.
Pisze dr Maciej Koralewski, jeden z ordynatorów. Zapisałem sobie godziny przyjęć pierwszych pacjentów. Kolejka karetek. Krzyki ratowników, żeby szybciej, bo tlen się kończy w butli. Szybka segregacja pacjentów. Saturacja, gorączka, leżący. Kontakt jest, oddycha, żyje. Ten bliżej, ten dalej, ten pod monitor. Temu szybko podać lek.
Przede wszystkim ta książka ma być formą pamiątki, a także podziękowania dla osób, które pracowały przy tym przedsięwzięciu. A trzeba zdać sobie sprawę, że to było naprawdę ogromne, epokowe przedsięwzięcie.
Na zdrowie.
W 20 miejscach w Wielkopolsce prowadzona jest stacjonarna rehabilitacja po-covidowa. Ambulatoryjna w kolejnych ponad 100 miejscach. Trzecia możliwość to rehabilitacja po-covidowa prowadzona w domu.
Najwięcej ozdrowieńców przyjęło do tej pory Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, które rehabilitację po-covidową prowadzi w swoich trzech placówkach przy Szamarzewskiego w Poznaniu oraz w Ludwikowie i Chodzieży.
Naszym gościem jest dr Alicja Olejniczak-Mania, kierownik oddziału pulmonologiczno-zakaźnego w szpitalu w Ludwikowie, gdzie prowadzona jest rehabilitacja stacjonarna.
Na oddział stacjonarny trafiają pacjenci, u których powikłania po COVID-zie mają cięższy przebieg. Są takie wytyczne, które pomagają nam kwalifikować tych pacjentów. Najczęściej tym głównym kryterium to jest niewydolność oddechowa, czyli pacjent, który po przejściu zakażenia SARS-CoV-2 nadal wymaga tlenoterapii albo nie wymaga w spoczynku tej tlenoterapii, ale po wysiłku u tego pacjenta dochodzi do takiej istotnej desaturacji, no to bezpiecznie dla takiego pacjenta będzie, jeżeli u tego pacjenta rehabilitacja będzie wykonywana w warunkach stacjonarnych, bo jesteśmy wtedy w stanie temu pacjentowi zapewnić tą tlenoterapię zarówno podczas samej rehabilitacji, podczas ćwiczeń, no ale też w momencie, kiedy ma odpoczynek, kiedy przebywa na oddziale. Nie zawsze w warunkach domowych jest taka możliwość. Chociaż obserwujemy, że część naszych pacjentów, którzy mają rehabilitację ambulatoryjną, zaopatrzyło się w taki koncentrator tlenu i czasami też z tego koncentratora tlenu w domu korzystają. Drugie kryterium to jest funkcjonalność tego pacjenta i możliwość dotarcia do codziennego dotarcia do miejsca rehabilitacji. Nie zawsze jest to możliwe. Ten pacjent albo odległość, albo też dysfunkcja narządu ruchu temu pacjentowi na to nie pozwala, w związku z czym wtedy taki pacjent też jest kwalifikowany do rehabilitacji stacjonarnej.
A jak wygląda dzień pacjenta u Państwa na oddziale?
Najpierw wykonujemy testy czynnościowe u tych pacjentów, wykonujemy badania dodatkowe, żeby określić, na ile sobie u tego pacjenta możemy pozwolić, z jaką intensywnością te ćwiczenia mogą być prowadzone. Test marszowy 6-minutowy. No i tam widzimy, jaki dystans pacjent pokona i przede wszystkim, czy występuje duszność w czasie tego prostego testu, czy pojawia się desaturacja. Jeżeli tak, to wtedy tych pacjentów kwalifikujemy do tak zwanej grupy lżejszej i ci pacjenci ćwiczą na tlenie. Mają tlenoterapię w czasie ćwiczeń, żeby właśnie ta desaturacja nie występowała. Czasami w pozycji siedzącej, bo tak jak mówiłam, są to też pacjenci z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu, a z czasem no, obserwujemy, że ta wydolność się poprawia, możemy z tego tlenu zrezygnować. Potem są ćwiczenia indywidualne w ciągu dnia u tych pacjentów na salach chorych albo na sali ćwiczeń, jeżeli stan zdrowia pacjenta pozwala. U pacjentów, u których wydolność jest lepsza, stosujemy trening wytrzymałościowy. To jest albo na bieżni, albo na rowerku. Preferujemy ergometr, dlatego że czasami u pacjentów po zakażeniu dochodzi do zawrotów głowy, zaburzeń równowagi i niestety ta bieżnia może być bardziej kontuzjogenna, więc preferujemy na ergometrze. No a potem są zabiegi fizykoterapeutyczne, światłolecznictwo, czy pole magnetyczne, czy dodatkowy masaż, czy oklepywanie klatki piersiowej, jeżeli jeszcze jest wydzielina i ten pacjent ma trudności w odkrztuszeniu tej wydzieliny.
To jest generalnie kilka godzin dziennie pracy nad organizmem.
Tak, każdy pacjent około 120 minut dziennie ma tej rehabilitacji.
Jakie były takie przypadki pacjentów, które Państwa bardzo zaskoczyły?
Mieliśmy dużą grupę pacjentów, którzy przyjechali na noszach. To byli często pacjenci po długich pobytach na oddziale intensywnej terapii, gdzie wymagali respiratoterapii. No i takich pacjentów musieliśmy na nowo uczyć funkcjonowania, czyli no dosłownie wszystkiego, jedzenia, siadania, wstawania z łóżka, chodzenia. Także rzeczywiście no, dużo satysfakcji u takich pacjentów, którzy przyjechali na noszach, a wychodzili po tych 6 tygodniach na własnych nogach. Czasami jeszcze przy pomocy balkonika czy kul, ale na własnych nogach.
Czy też były zaskakujące takie przypadki osób, które przed COVID-em prowadziły się zdrowo, były zdrowe, wysportowane, a COVID poczynił bardzo duże spustoszenie w ich organizmie?
Tak, nie ukrywam. Było dosyć dużo tych przypadków, gdzie pacjent mówił, że no ale ja nie chorowałem, nigdy nie wymagałem przewlekłego leczenia, wręcz prowadziłem zdrowy styl życia, aktywny styl życia. Nierzadko się zdarzało, że pacjent informował nas, że brał udział czy w maratonach, czy miał systematyczne treningi, a jednak do zachorowania doszło i do ciężkiego przebiegu doszło. No nadal nie wiemy, jak to jest, że wirus sobie wybiera te ciężkie przebiegi. Czasami u pacjentów, u których się tych ciężkich przebiegów w ogóle nie spodziewamy, bo nie są to chorzy schorowani, a tam, gdzie się spodziewamy, wręcz ten przebieg jest łagodny i całe szczęście. Także nie znamy jeszcze tutaj dokładnie, od czego zależy właśnie ten, tak do końca ten ciężki przebieg choroby, no ale no, nie ukrywam i tutaj no, będziemy to powtarzać w kółko jak mantrę. Są to najczęściej pacjenci, którzy nie szczepili się i niezaszczepieni pacjenci, młodzi, zdrowi, właśnie dobrze funkcjonujący, aktywni, a jednak przebieg ciężki. Jednak widzimy, że to szczepienie także u osób obciążonych innymi chorobami pozwala na ten przebieg zdecydowanie lżejszy.
Mam pytanie, czy jest duża kolejka, żeby dostać się?
Jest dosyć duża w tej chwili, dlatego że my częściowo jesteśmy przekształceni teraz w oddział covidowy, więc to trochę ogranicza, a no potrzeb jest bardzo dużo i dzwonią z różnych ośrodków, żeby właśnie jak najszybciej tą rehabilitację ustalić, żeby to są często młodzi ludzie, którzy no dopóki tego nie odbędą, nie mają szans powrotu do normalnego funkcjonowania, do wykonywania pracy zawodowej.
Dodajmy jeszcze okres usprawniania, jak to się fachowo mówi, trwa od 2 do 6 tygodni. Wymagane jest skierowanie albo od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału, gdzie przebywał chory.
Na zdrowie!
I na koniec powiemy o kalendarzu z przesłaniem. Wydał go właśnie Poznański Szpital Przemienienia Pańskiego.
Placówka w przyszłym roku będzie świętować 200 lat działalności. Działa zgodnie z hasłem Służba Choremu, Edukacja i Nauka.
Takie kalendarze wydawane przez Szpital Przemienienia Pańskiego, który obecnie jest częścią Szpitala Uniwersyteckiego imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu, to już tradycja. Dyrektor naczelny szpitala, dr Szczepan Cofta.
Jest to 20 bodajże nasz kalendarz. Myślę, że wiele było ciekawych kalendarzy wybitnych.
Natomiast tutaj ten z takim wizerunkiem rynku poznańskiego w pierwszej połowie XIX wieku.
W kalendarzu znalazły się reprodukcje obrazów z bogatych zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, które tematem nawiązują do zdrowia, leczenia chorych i ich umierania.
Tutaj wspólnie dokonaliśmy wyboru.
Dr Maciej Broniewski, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Takich dzieł sztuki, które wiążą się z problemem zdrowia, z problemem choroby, no też z problemem umierania i śmierci. Jest tutaj kilka obrazów, chyba zdaje się konkretnie 4, które ukazują sceny opieki nad chorymi, nad rannymi, a także ukazują sceny operacji czy zabiegów przeprowadzanych. Są też obrazy, które dotyczą problemu starości, geriatrycznego wyniszczenia ciała. Zwłaszcza jeden obraz, ten Giuseppe de Liberi, hiszpański, ukazuje jakby relacje pomiędzy duchem a ciałem, ukazuje zwycięstwo ducha nad starzejącym się ciałem. To wyjątkowo piękny obraz w naszej galerii, utrzymany w tradycji karawadzionistycznej. Jeden obraz dotyczy ściśle problemu śmierci, nie tyle umierania, ale samej śmierci, zmarności, tego wszystkiego, co przechodzi, przemija, oczywiście stawiając pytanie o to, co nie przemija. Są też obrazy ukazujące zgubne nałogi, jak alkoholizm i nikotynizm. W sumie obrazów jest 13. Ukazują one różne zagadnienia związane ze zdrowiem, z opieką nad osobą chorą, a także z opieką nad osobą umierającą. No i jest ten pierwszy obraz. Kluczem jest tutaj nie tylko Poznań, bo ten obraz Knorał, przedstawiający stary rynek w Poznaniu w 1838 roku. No on bezpośrednio się nie łączy z problemami medycyny, czy zdrowia, choroby i tak dalej, no ale jest tam portret Karola Marcinkowskiego, więc rozumiem, że to był główny argument, który przemawiał za tym, żeby tutaj ten obraz też umieścić, a poza tym jest to faktycznie obraz warty przypomnienia. Jest to taki, powiedzieć można, bardzo barwny portret zbiorowy społeczności naszego miasta w latach 30. XIX wieku. No i jest tutaj też wśród tych postaci ów Karol Marcinkowski.
Lekarz, społecznik, patron Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Kalendarz jest wyjątkowy nie tylko ze względu na swój duży rozmiar, reprodukcję obrazów, ale też teksty, które na odwrocie każdej strony kalendarza towarzyszą i nawiązują do pokazywanych obrazów.
Sztuka wizualna to nie wszystko, czym zajmują się lekarze.
Doktor Halina Bogusz.
Pan profesor Andrzej Szczeklik powiedział kiedyś, że medycyna i sztuka wywodzą swój początek z magii, systemu opartego na wszechmocy słowa. Dlatego słowo jest bardzo ważne w medycynie i teraz zresztą coraz bardziej wydaje się doceniane w taki niezwykły sposób pod postacią tak zwanej medycyny narracyjnej, czyli dziedziny, która zajmuje się z jednej strony językiem, jakim posługujemy się z pacjentem, bo niedobrze jest, jeżeli jest to tylko żargon medyczny, językiem, jaki pacjent opowiada nam swoją opowieść. To jest bardzo żywy język i trzeba umieć zrozumieć wszystkie jego kody i wszystkie jego symbole. No a czasami pacjentami bywają też artyści słowa albo obserwatorami cierpienia i w związku z tym opisują to cierpienie i te sytuacje, które czy analogiczne, czy podobne, czy odwołujące się do tego, co widzimy na obrazach, znaleźliśmy w tekstach. I to w bardzo szerokich tekstach, bo jest tutaj i Stefan Żeromski, czyli klasyka literatury polskiej, i Ernst Hemingway, i Antoine de Saint-Exupéry, i Jan Paweł II. I co mnie niezwykle cieszy, jest też pani Hanna Bylińska, której tekst dotyczący umierania ukazał się po raz pierwszy w gazetce Solidarności wydawanej w drugim obiegu, jeszcze w czasach przed transformacją ustrojową, bo to były początki hospicjum świętego Jana Kantego w Poznaniu, w którym ona uczestniczyła i w tak wyjątkowo piękny sposób opisywała umieranie bliskiej sobie osoby. Jest też pan dr Kazimierz Pichlak, z czego bardzo się cieszę, który jest piszącym lekarzem, lekarzem poetą. Także teksty są bardzo różnorodne, ale myślę, że dające do myślenia i pobudzające do refleksji i właśnie do rozważania tego bogactwa języka, z jakim lekarz spotyka się na co dzień, rozmawiając z pacjentem i z jakim też warto, żeby z pacjentem rozmawiał.
To już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy za tydzień. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.